Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Mikołaj Wyżykowski, student King's College London. Witam cię serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Wiem, że wybrałeś kierunek, którego w Polsce nie ma.
Tak, zgadza się. Wybrałem kierunek, który studiuję i na King's College London, i na Uniwersytecie Aix-Marseille, który jest moim uniwersytetem macierzystym. I tam studiuję filologię francuską ze specjalizacją kreacji artystycznej, jeśli chodzi i o kino, i o literaturę. Czyli mam kreatywne pisanie w zajęciach. Uczymy się po prostu pisać, co szalenie mi się podoba. A w King's College również studiowałem zajęcia, które nie istnieją jako jeden kierunek w Polsce.
Gdybyśmy mieli krótko porównać studia we Francji i studia w Londynie.
System jest zupełnie inny i też miałem ogromny szok, przyjeżdżając do Londynu, ponieważ system angielski polega tylko na około 8 godzinach kontaktu z profesorami. Czyli mamy 4 zajęcia, na każde przypada jeden lektorat, wykład i jedno zajęcia w grupach, każde trwa po godzinie tylko. Wykład to jest po prostu wtedy, kiedy studenci przyjmują wiedzę, później mamy zadanie, musimy ją sami samodzielnie pogłębiać i już na spotkania w grupach dyskutujemy razem. To opiera się na dyskusji, więc bardzo dużo czasu w systemie angielskim po prostu spędzają w bibliotece. Chyba 70% studiów to jest praca samodzielna. Profesor ma zadanie na wykładzie nas zachęcić do własnego poszukiwania wiedzy i my później tylko z jego wskazówkami idziemy do biblioteki i tam sami szukamy i w grupach już o tym dyskutujemy. Więc samych godzin na uniwersytecie jest mało, ale samodzielnej pracy dużo. Jest to bardzo stymulujące, jeśli chodzi właśnie o naukę. Natomiast we Francji wykłady są o wiele dłuższe. W Aix-en-Provence nie mogłem uwierzyć, kiedy zobaczyłem, że mam na przykład wykład 3 lub 4 godzinny o literaturze. W Aix-en-Provence akurat miałem szczęście mieć profesorów, którzy bardzo dokładnie analizowali dzieła. Potrafiliśmy spędzić choćby godzinę nad kilkoma stronami książki. No i też ilość godzin się różni. Mamy około 20 godzin tygodniowo, a nie 8, co jest różnicą. I też mamy większość zajęć, nie wykładów. Natomiast zajęcia też wyglądają bardziej tak, że to nauczyciel przekazuje wiedzę. My możemy dyskutować, jednak to profesor ma tę wyższość jako ten, który posiada wiedzę i ją przekazuje. A w Anglii jesteśmy traktowani na równi, jako że my też posiadamy wiedzę.
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe,
at a quarter past 11. Same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind.
Masz w swoim dorobku nagrody w konkursach literackich. Pierwszą książkę ukończyłeś w wieku 15 lat.
Tak, tak.
A dziś ile masz lat?
21. Tamta książka to była Opowieści Sosnowego Lasu. Pisałem ją, kiedy przeprowadziliśmy się właśnie z miasta na wieś, a właściwie nie na wieś, tylko do lasu Sosnowego, stąd ten tytuł.
Camino de Santiago, o chłopcu, który przeszedł 365 dni. To jest twoja najnowsza książka, prawda?
Zgadza się, to jest...
Bajkowa droga świętego Jakuba, tak? Dla najmłodszych?
Dokładnie, dokładnie. Nie tylko najmłodszych, również dla dorosłych. To jest książka, która łączy się z tą pierwszą, z opowieściami Sosnowego Lasu, bo też jest bajką. Zafascynowało mnie to, jak forma bajki może przemawiać i do najmłodszych, i do najstarszych, więc w pewien sposób powróciłem do korzeni. Bardzo wiele przeżyłem na Camino de Santiago, które przeszedłem kilka razy i chciałem to ująć nie w formie zwykłego dziennika podróży, dziennika drogi, tak jak wiele jest podobnych książek o Santiago, ale w formie bardziej uniwersalnej, która przemówi i do tych, którzy byli, i do tych, którzy nie doświadczyli Camino, i do młodszych, i do starszych. Stąd właśnie ta opowieść o chłopcu, który razem ze swoim wiernym psem, Tutti, wędruje Camino de Santiago, próbując dorosnąć. I to jest nie tylko opowieść o Camino de Santiago. To jest wymyślona historia, oparta również na moich przeżyciach, ale która łączy się z Santiago de Compostela, ale i z Prowansją, bo pisałem ją już w Prowansji. Tutti to na przykład pies z Prowansji, którego poznałem.
Londyn zwycięża w rankingach na najlepszy cel podróży dla turystów chcących ruszyć śladami wielkiej literatury. Tam chyba w każdej dzielnicy natkniemy się na takie niebieskie, owalne tablice upamiętniające znanych mieszkańców.
Właściwie w każdej dzielnicy mieszkał ktoś znany. Mam wrażenie, że każdy w pewnym momencie swojego życia mieszka przez jakiś czas w Londynie. A jako, że Londyn jest ogromną metropolią i tych dzielnic, ciekawych dzielnic do zwiedzenia jest mnóstwo, ma się wręcz wrażenie, że się wyjeżdża do innego miasteczka, to rzeczywiście tych miejsc związanych z artystami i z pisarzami jest mnóstwo.
The rain, the truncheon thing, the ice fields is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice field is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning.
Muzyczne podróże przez świat.
Notting Hill, tam dom George'a Orwella.
Niedaleko jest Kensington, dzielnica Kensington choćby.
Mm-hmm. Virginia Woolf.
Virginia Woolf, tak.
Chyba T.S. Eliot.
T.S. Eliot też był w Londynie. Virginia Woolf też studiowała na King's College w Londynie. Już nawiasem mówiąc, tak samo jak John Keats. Tutaj przenosimy się trochę chaotycznie do innej dzielnicy. Hampstead Heath. John Keats też tam mieszkał. Tam u końca swojego życia napisał jedno ze swoich najbardziej znanych tekstów, takich jak Oda do Słowika, które były inspirowane miłością jego życia, Fanny Brown. I to jest upamiętnione w filmie Jane Campion, Jaśniejsze od gwiazd. I John Keats też mieszkał w innej części Londynu, we wschodniej części, tuż przy brzegu Tamizy, przy Borough Market i kampusie Guy's Campus, który jest Wydziałem Medycyny King's College London. I studiował tam przez kilka miesięcy, aż nie porzucił tego kierunku, stwierdzając, że to właśnie poezja jest jego powołaniem. I później, po różnych podróżach, mieszkał na Hampstead Heath. Tam przebywał też Robert Browning. Na Hampstead Heath, trochę dalej, ale również w tej dzielnicy, mieszkał Samuel Coleridge, więc jest to bardzo inspirująca dzielnica Hampstead Heath. Ogromny park, zielony teren, znajdujący się w drugiej strefie. Jadąc tam, miałem wrażenie, jakbym jechał daleko poza Londyn, bo w las na łono natury, więc jest to też niesamowicie inspirujące.
Wspomnieliśmy o poecie Johnie Keatsie. W Londynie urodził się też inny poeta, John Donne.
Tak, John Donne. Był też Alexander Pope, który urodził się w Londynie i który spędził większość swojego życia w Londynie. W Londynie też, tak jak wspominałem, zaczęliśmy od Notting Hill i George'a Orwella i Kensington, które jest znaną dzielnicą, jeśli chodzi o Petusia Pana. J.M. Barrie właśnie też mieszkał w Londynie i w parku Kensington została, jeśli dobrze sobie przypominam, w 1912 roku około, został postawiony pomnik Petusia Pana. J.M. Barrie zlecił postawienie tego pomnika w czasie nocy, tak żeby dzieci wierzyły, że został on przyniesiony przez wróżki. Więc po prostu pojawił się pewnego ranka, nie wiadomo skąd, i dzieci naprawdę wierzyły, tak jak J.M. Barrie zwykłym właśnie opowiadać historię o wróżkach. Tak one wierzyły, że został to pomnik przyniesiony przez wróżki. Jednak sam Barrie chyba nie był zbyt zadowolony tym pomnikiem, bo powiedział później rzeźbiarzowi, że tatuś pan nie jest wystarczająco diaboliczny w tym przedstawieniu, jako że jest to i taka postać niewinnego chłopca, który zabiera dzieci do Nibylandii, ale która też ma tą swoją złośliwą naturę.
Mikołaj Wyżykowski jest dziś naszym gościem, a zdjęcia z Londynu, także z okresu świąteczno-noworocznego, znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Kielce.
We must miss you when we grow tired.
Dzielnica Kensington jest jedną z ładniejszych w Londynie. Tam mieszkał Fort Madox Fort, znany z powieści Koniec defilady, ale w tej dzielnicy mieszkała też Agatha Christie, która urodziła się w hrabstwie Devon, ale w Londynie spędziła 7 lat.
I napisała tam kilka powieści. Jest też w Kensington, znajduje się jej dom, który można zobaczyć.
Śmierć na Nilu tam napisała właśnie.
Tak jak właśnie John Keats, który napisał jedne ze swoich znanych wierszy w Hampstead Heath, czy Virginia Woolf, czy też wracając do poezji, choćby Arthur Rimbaud oraz Verlaine, którzy w czasie swoich przemnych podróży po Europie, często skandalicznych, byli również w dzielnicy Camden Town. I tam mieszkali przez kilka miesięcy. W 1872, jeśli dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku, byli tam na przełomie wiosny i lata, wynajmowali pokój u niejakiej Mrs. Smith. Zdaje mi się, że Camden Town miało wtedy taki klimat, tak jak teraz dzielnica niepokornych artystów, mieszanka kultur, i oni też bardzo się, no, dobrze wpisali się w klimat tej dzielnicy, jako że Rimbaud napisał tam jedne ze swoich też takich skandalicznych wierszy. No i skończyło się też w ten sposób. Podobno Mrs. Smith wypędziła parę poetów z mieszkania, uderzając ich w twarz rybą kutuną na Camden Market. Camden to dzielnica artystyczna, taka niepokorna, gdzie można dostać po prostu wszystko. I jest też Camden Market. Na pewno sprzedaje się wyroby artystyczne, ale też jedzenie ze wszystkich stron świata. No i ona najwidoczniej kupiła tam rybę i uderzyła Rimbaud i Verlaine'a, wypędzając ich z Londynu. Oni później pojechali dalej, wylądowali chyba w Brukseli, gdzie skończyło się to taką słynną strzelaniną. Tak, więc każdy miał swoją przygodę.
W dzielnicy Kensington też mieszkała pisarka i poetka, mało znana w Polsce, autorka Studni samotności, Radcliffe Hall dla dziewcząt kochających inaczej, ale też w tej dzielnicy mieszkał krótko James Joyce. Wtedy właśnie Joyce i Nora Barnacle wzięli ślub.
Tak, Joyce również miał swój epizod londyński w Kensington. To jest chyba jedna z tych najbardziej wyrazistych literacko dzielnicy Londynu.
Where the only thing that's pretty is the thought of getting out. There's a tower block overhead, all you got your benefits and you're barely scraping by. In this troubled town, troubles are found. In this I thought
Radio Kielce 101 i 4 FM.
221B Baker Street kojarzy się z Sherlockiem Holmesem. Odwiedziłeś jego muzeum?
Odwiedziłem, byłem tam. Przed muzeum oczywiście stoi strażnik, w którym można sobie zrobić zdjęcie przy 221 Baker Street. Znajduje się tam i sklepik z różnymi pamiątkami z Sherlocka. No i dom, który... czy stara kamienica, która jest po prostu kamienicą wiktoriańską, którą można zwiedzić i która jest urządzona tak jak dom Sherlocka. Są tam stworzone różne znane z powieści i z filmów o Sherlocku Holmesie przedmioty. Jego fotel, skrzypce, można sobie zrobić zdjęcie przy kominku z fajką Sherlocka. To wykracza również poza same powieści Artura Conana Doyle'a, jako że Sherlock teraz już jest już fenomenem również kinowym i telewizyjnym. BBC kręciło nowoczesną wersję Sherlocka Holmesa i choćby wśród fanów Sherlocka słynna jest bar z szybkim jedzeniem, nazywa się chyba Speedy's Bar and Cafe, gdzie Benedict Cumberbatch zwykł zamawiać kanapki. To właśnie był bar, który dostarczył mu kanapek i teraz jest to kanapka Sherlocka z odpowiednimi składnikami, bo właśnie zwykł ją jeść. Ale Baker Street jest podobny do King's Cross oczywiście, bo no, jak można by nie wspomnieć o J.K. Rowling i Harrym Potterze.
No oczywiście.
Będąc w Londynie. Jest on obecny wszędzie.
Peron 9¾.
Zgadza się. I jest tam na pamiątkę właśnie tego peronu. Pamiątkę. To chyba złe słowo, bo to oznacza coś, co kiedyś istniało, a peron 9¾ no to jest po prostu pomysł J.K. Rowling. Niesamowite zobaczyć, jak to jest żywe, bo znajduje się tam wózek, który jest w połowie pochłonięty przez ścianę, a w połowie jeszcze go widać. Ustawia się tam w kolejce, żeby sobie zrobić zdjęcie, jak przebiegają na drugą stronę ściany murów King's Cross, żeby wejść na dworzec i wyjechać do Hogwartu. Więc zawsze jest ogromna kolejka przed dworcem 9¾, fanów Harry'ego Pottera.
Ale nie co roku, prawda? Częściej zdecydowanie. Codziennie?
Codziennie, o każdej porze dnia. To tak samo jak się wyjedzie poza Londyn, to znaczy fani Harry'ego Pottera odnajdą miejsca znaleźć z powieści i z filmów wszędzie. Można pojechać choćby do studia Warner Bros., które znajduje się nie tak daleko Londynu. A można też pojechać do Oxfordu, gdzie kręcono w sali jadalnej Christchurch College. Kręcono słynne kolacje w Hogwarcie. To jest właśnie ta sala. A jeśli wyjedzie się do Edynburga, drugi koniec Wysp Brytyjskich, tam można znaleźć kawiarenkę Elephant Cafe, w której J.K. Rowling właśnie zaczęła spisywać pierwsze pomysły Harry'ego Pottera. Wiele, wiele miejsc w Edynburgu też związanych z Harrym Potterem.
Bo J.K. Rowling tam właśnie mieszkała, podobnie jak Arthur Conan Doyle.
Time, no, this time, no. And the God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is won when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring swallows snow.
Muzyczne podróże przez świat.
Mówiliśmy o mugolskiej stacji kolejowej w Londynie, z której uczniowie wyjeżdżali do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Jest też inna słynna stacja kolejowa, Paddington.
Paddington, tak. Miss Paddington, znajduje się tam jego...
Pomnik
misia z Paddington. Niesamowite.
A sama stacja jest też ciekawa. To dzieło architekta, tak, znanego architekta epoki rewolucji przemysłowej, J.K. Brunella.
Niestety nie miałem teraz szczęścia, ponieważ stacja jest w przebudowie i nie miałem szczęścia jej zobaczyć. No, ciekawą stacją kolejową jest też St. Pancras koło King's Cross. Innym misiem jest oczywiście Kłuś Puchatek. Bardziej się go kojarzy z Hartfield, która znajduje się tak niedaleko Londynu, ale też Milne, autor Kubusia Puchatka, mieszkał przez jakiś czas w Londynie i tutaj też inspirował się tym, co zobaczył w Londynie. Postać Kubusia Puchatka jest właśnie zainspirowana niedźwiedziem, który został sprowadzony tam z Kanady i nazywał się Winnipeg. I tam autor Kubusia Puchatka zabierał swojego syna i snuł historię, która nazywa się Christopher Robin, i opowiada mu historię o tym misiu Winnipeg, który mieszkał w londyńskim zoo. I stąd właśnie wzięła się postać Kubusia Puchatka.
Literacki mit Londynu powstał chyba dopiero pod prozatorskim piórem Charlesa Dickensa. Dom Dickensa jest przy Dottery Street, to w dzielnicy Bloomsbury, prawda? Tam powstał Oliver Twist, klub Pickwicka.
To znaczy, Charles Dickens stworzył taki literacki mit Londynu. Szkoda, że no już bardzo niewiele miejsc, które opisywał w swoich powieściach, pozostało. To znaczy, nie możemy ich zobaczyć na własne oczy, nie możemy ich zwiedzić. Ale ta atmosfera Londynu, obecna w jego książkach, cały czas, no, można ją poczuć. Największym, najważniejszym bohaterem książek Dickensa jest samo miasto, sam Londyn, który jest największą inspiracją też. Kiedy Charles Dickens wyjeżdżał z Londynu, mówił, że nie miał skąd czerpać inspiracji, musiał wrócić do rytmu życia w mieście. Choćby opowieść wigilijną napisał wtedy, kiedy włóczył się po nocach uliczkami Londynu, kiedy, tak jak sam mówił, wszyscy rozsądni ludzie już spali, już leżeli w łóżkach. Wtedy powstała opowieść wigilijna. Nazywał sam Londyn taką magiczną latarnią, więc to była dla niego ogromna inspiracja.
You go ahead, Walk slow and I'll catch up. Let's hear the stars do their talking. And I used to love caves. Stumble out into that pink sky. Remember that bright hollow moon. Showed our insides on our outside. Town closes down the same time every day. Put out the smoke in your mind. Let's put all these words away. Let's put all these words away. Put all